Naszym pierwszym gościem jest Jonathan Kurzweli, antropolog społeczny, pracownik naukowy Uniwersytetu w RPA, do tego, tak jak już wcześniej Państwu wspominałem, chory na koronawirusa. Dzień dobry, Jonathanie. Prawdopodobnie zaraziłeś się w Rosji na spotkaniu studenckim, akademickim i miałeś tam kontakt z osobami z całego świata. Następnie wróciłeś do Niemiec.
Dziękuję bardzo za zaproszenie do audycji. Z chęcią się podzielę odpowiedziami na pytania i różnymi moimi przemyśleniami. Ja tak, najprawdopodobniej zaraziłem się w Rosji na warsztatach takich akademickich i z Rosji miałem wracać do RPA, gdzie jestem zatrudniony na uniwersytecie, ale niestety moje loty zostały odwołane. Jednym państwem, gdzie jeszcze mogłem przylecieć, to Niemcy. Na szczęście jestem również obywatelem Niemiec, tak jak i Polski. I udało mi się jeszcze tutaj na czas przylecieć. Przyleciałem do Niemiec we wtorek w zeszłym tygodniu. Już podczas mojej podróży miałem pierwsze objawy, które też spowodowały, że wiedziałem, że od kiedy przyjadę, będę się musiał izolować z racji, że jest niebezpieczeństwo, że byłby to koronawirus. Na szczęście dzień po moim przyjeździe we Frankfurcie nad Odrą otworzyło się centrum, w którym zaczęto badać pacjentów. Musiałem po to badanie oczywiście tam pójść, odstać w kolejce i zostałem zbadany na miejscu. I wyniki przyszły dzień później, potwierdzając, że także jestem pozytywny na koronawirusa.
Czy zaraz po przylocie do Niemiec badano tobie temperaturę?
W Niemczech po przylocie mi temperatury nie badano. Jedyne miejsce, gdzie badano moją temperaturę w trakcie podróży, to było podczas przesiadki w Mińsku na Białorusi.
Czy swoje objawy możesz porównać na przykład do normalnej grypy?
Moich objawów i mojej choroby pod żadnym pozorem nie można porównywać do grypy. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem tak bardzo chory. Jestem, od kiedy przyleciałem, jestem odizolowany i leżę w łóżku z gorączkami, które teraz dopiero zaczynają troszeczkę odchodzić. Cały czas szalenie kaszlę. Jest to w moim przypadku choroba dużo poważniejsza niż grypa. Porównywanie do grypy nie tylko nie oddaje jej efektów, ale jest również niebezpieczne z racji, że ludzie mogą bagatelizować sprawę. To jest bardzo poważna choroba i najbardziej procentowo są zagrożone osoby starsze, ale również i osoby młodsze są czasami w śmiertelnym niebezpieczeństwie.
Jak sobie radzisz w czasie tej uciążliwej kwarantanny?
Na szczęście sobie tutaj radzę. Mam tutaj rodzinę, która mi przynosi ciepłe zupki i dbają o mnie. Oczywiście te zupki przez okno z ulicy mi podają, także zachowujemy konieczne wszystkie metody bezpieczeństwa, żeby tego wirusa dalej nie przekazać. Także mam też nadzieję, że powoli zacznę się rekuperować. To niestety bardzo długo trwa w moim przypadku.
Jak oceniasz ze swojej perspektywy procedury, które zostały wprowadzone w Niemczech w ostatnim czasie?
Niemcy wprowadzają różne procedury. Oczywiście o detalach Państwo najwięcej mogą przeczytać w różnych serwisach informacyjnych. Jednym z rozwiązań, które najbardziej ponoć w Niemczech dają efekty, to jest po prostu duża ilość testowania. Rzeczywiście testuje się dużo we wszystkich większych miastach i bardzo szybko można wykrywać te przypadki. Szybkie wykrywanie przypadków pozwala na mitygowanie lepsze tej rozprzestrzeniania się wirusa i obserwowanie przypadków i efektów choroby.
W Polsce przedszkola, szkoły czy teatry zamknięto wcześniej niż w Niemczech, pomimo tego, że w tym kraju występowało już 3 tygodnie temu o wiele więcej przypadków zarażonych koronawirusem. Jak oceniasz decyzję niemieckiego rządu właśnie w tej sprawie?
Jednym z głównych problemów w Niemczech, o ile ja dobrze rozumiem, to jest bagatelizacja sprawy, nieuświadomienie sprawy, że istnieje część społeczeństwa, najprawdopodobniej mała procentowo, ale istnieje osób, które nie są ubezpieczone. W moim przypadku to jest również prawda, z racji na to, że ja nie miałem w ogóle planu być w Niemczech i niestety jestem tutaj nieubezpieczony. Co oczywiście w przypadku hospitalizacji mogłoby się wiązać z bardzo dużymi kosztami. Także jedną z pierwszych rzeczy, które rząd Niemiec powinien zrozumieć, to że przede wszystkim w przypadku tego koronawirusa pomoc medyczna i testowanie powinny być darmowe dla wszystkich, albo darmowe dla tych, którzy nie mają ubezpieczenia. Z tego, co rozumiem, w Polsce też jest do jakiegoś stopnia taki problem. Także takie momenty eksponują problem części społeczeństwa, która jest nieubezpieczona zdrowotnie. I do jakiego stopnia to, że nie wszyscy są ubezpieczeni, nie wszyscy mogą być ubezpieczeni. To oczywiście trzeba zrozumieć, że dużo osób, które nie jest ubezpieczonych, w jakiś sposób wypadło z obiegu, wypadło z systemu, albo pracowali na umowach, które dawały im niedostateczną ilość pieniędzy, żeby móc za ubezpieczenie zapłacić, albo w różne inne sposoby. I w jaki sposób to, że istnieje mały procent społeczeństwa, który jest nieubezpieczony, jest zagrożeniem dla całego społeczeństwa. Także tutaj oczywiście taka opieka darmowa dla wszystkich w tym momencie jest najważniejsza, ale to powinno być rozwiązanie na zawsze. To powinno być rozwiązanie, które tak naprawdę jest na korzyść całego społeczeństwa. Jeżeli mała część społeczeństwa nie ma dostępu do opieki medycznej, to oczywiście jest to zagrożeniem dla całej reszty społeczeństwa również. Także w tym momencie mamy na to bardzo dobry przykład. Dlaczego właśnie opieka medyczna powinna być darmowa dla wszystkich?
Jaki jest największy problem dotyczący koronawirusa z Twojego punktu widzenia, ale taki problem, który jest nie tyle regionalny, co bardziej globalny?
Myślę, że najważniejszym tematem, którego jeszcze w mediach nie widziałem zbyt często poruszanych, jest absolutna konieczność globalnej interwencji i pomocy. Sprawa w państwach biednych wygląda tragicznie. W państwach, gdzie nie ma respiratorów, są one tylko w niektórych szpitalach i bardzo mało. W państwach, gdzie duża część populacji mieszka w slumsach i w biednych domostwach, w wieloosobowych rodzinach, sprawa będzie się miała bardzo ciężko. W RPA w tym momencie trwają już przygotowania, izolacje i konieczność tutaj jest nie tylko z powodów pobudek humanitarnych, które są jak najbardziej konieczne, ale również, żeby się ochronić całą resztę. Jednym z wielkich zagrożeń tego wirusa jest to, że on będzie mutował, że się stworzą nowe mutacje tego wirusa, na które osoby, które już przeszły przez wirusa, nie będą odporne. Żeby do tego doszło, wirus musi się wiele razy kopiować i żeby móc się mutować. W państwach, które dość skutecznie wprowadzają izolację i ograniczają rozprzestrzenianie wirusa, może do tego nie dojść. Ale w państwach biednych właśnie jest zagrożenie, że do tego może dojść szybciej. Dlatego właśnie jest tak konieczna też akcja międzynarodowa w tym właśnie momencie. Także reasumując, moim zdaniem potrzebne jest natychmiastowe wprowadzenie bezpłatnej służby zdrowia dla wszystkich, która powinna po tej epidemii zostać utrzymana. Potrzebne jest natychmiastowe wprowadzenie zapomóg finansowych dla wszystkich i przede wszystkim dla najbiedniejszych, przede wszystkim dla osób w niestandardowych sytuacjach, dla osób na różnych umowach o zlecenie czy innych tak zwanych śmieciówkach. Potrzebne jest już w tym momencie myślenie międzynarodowe i myślenie o tym, w jaki sposób Unia Europejska i inne bogate państwa będą pomagać biednym państwom, żeby tego wirusa mitygować na całym świecie. No i oczywiście wszystkie przepisy, które są wprowadzane, które odbierają swobody obywatelskie, powinny być wprowadzane z datą ważności. I gdy są przedłużane, za każdym razem ta data ważności również powinna być przedłużana, żeby mieć zapewnienie, że żadne z tego typu drastycznych metod nie zostaną po tej pandemii. Także istnieje również pewnego rodzaju zagrożenie w tym momencie, że po tej pandemii na przykład rozpadnie nam się strefa Schengen i wrócimy do państw silnie narodowościowych, co zupełnie byłoby w tym momencie bardzo niekorzystne. Także takie są również tutaj zagrożenia.
Jonatan Kurzweli, antropolog społeczny, pracownik naukowy Uniwersytetu w RPA, był naszym i Państwa gościem. Bardzo dziękuję Tobie za rozmowę i oczywiście życzymy Tobie zdrowia.
Dziękuję bardzo za wywiad.
A ja przypomnę, że słuchają Państwo Małej Czarnej na antenie Radia Poznań.